Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Mili Państwo, teraz pokuszę się o trochę bardziej całościowy ogląd Korei Północnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że to, co robię, jest skazane na niepowodzenie, dlatego że tak naprawdę ja muszę w ciągu, nie wiem, kilkunastu minut zrobić coś, co warte jest minimum pracy doktorskiej, habilitacyjnej i coś tam jeszcze. I jeszcze kilku innych bardzo, bardzo poważnych studiów na ten temat. Bo Korea Północna jest ewenementem na skalę światową, ewenementem trwającym, czy na całe szczęście, no po prostu trwającym. Trwającym, stanowiącym do pewnego stopnia, znaczy nie tylko do pewnego stopnia, stanowiącym na pewno wyzwanie. A oczywiście dla ludzi myślących, bo dla 99% ludzi, do których dociera ta informacja, jakakolwiek informacja o Korei Północnej, a ona w 100% jest zmanipulowana, ci ludzie po prostu nie mają cienia szans, nawet nie mają szans. Oni po prostu są zmanipulowani całkowicie. Z bardzo prostej przyczyny. Nikt nigdy nie mówi prawdy o Korei Północnej. Powody dla mnie nie są nieistotne. Jesteście Państwo tak potwornie zmanipulowani w sprawie Korei Północnej, jak w stosunku do żadnego innego tematu. Nawet żydostwo, nawet problem żydowski w Polsce nie jest tak zmanipulowany, jak w skali ogólnoświatowej problem koreański, Korei Północnej. A płaszczyzn, na których należałoby omawiać sprawy Korei Północnej, jest przynajmniej kilka. Ja sygnalnie powiem tylko o najważniejszych, które uważam za najważniejsze, i to tylko sygnalnie. A więc po pierwsze, skąd się ten fenomen wziął? Fenomen socjologiczny, bo polityczny na razie nie. Socjologiczny, skąd on się w takiej postaci uchował? Kraj, który, no właśnie, bo to jest kraj, po pierwsze, proszę nie zapomnieć, i co jest najistotniejsze w tym wszystkim, być może, konfucjański. To był kraj konfucjański. Proszę nie zapomnieć, że jeszcze do bardzo niedawna, jeszcze 10-15 lat temu, był to kraj, który utrzymywał bardzo ścisłe kontakty, znaczy nie tyle kraj, co przywódcy tego kraju utrzymywali bardzo ścisłe kontakty z przywódcami chińskimi, i to jakby pokutuje do dzisiaj. Ta teza, iż te kontakty są bardzo ożywione, pokutuje do dzisiaj, ona już nie jest prawdziwa. Więc tak. Przede wszystkim od wieku był to kraj konfucjański. Tak jak konfucjanizm, proszę nie zapomnieć, emanował na sąsiednie kraje z Chin. To była chińska doktryna filozoficzna, ale bardzo szeroko, bardzo głęboko i bardzo szeroko rozpowszechniona. Ta doktryna funkcjonowała w Wietnamie, w Korei, całej Korei, na Półwyspie Koreańskim. Przesiąknięte nią były Wyspy Japońskie i w dużej mierze tak zostało. Na ten konfucjanizm, o konfucjanizmie dużo mówię, czytam w najważniejszych, w tej playliście najważniejsze najważniejsze felietony. Tam jest konfucjański model państwa w Chinach. Proszę sobie to przeczytać, to jest długa rzecz, ale ta praca profesora Gawlikowskiego rozświetli Państwu mroki waszej niewiedzy. Więc na to konfucjanizm, na ten konfucjanizm, który tak naprawdę nigdy się nie skończył, on nie wiem w ilu procentach w tej chwili funkcjonuje tego swojego pierwotnego pierwowzoru. Nie mam pojęcia, ale na ten konfucjanizm nałożyło się, podobnie jak i w komunistycznych Chinach od 1949 roku, nałożyła się ideologia komunistyczna, która wcale, i to jest zdumiewające, i dlatego tak łatwo się ta ideologia komunistyczna zakorzeniła zarówno w Korei Północnej, jak i w Chinach, jak i w Wietnamie, ona jest bardzo niesprzeczna. Bardzo niesprzeczna. A wręcz niektóre, profesor Gawlikowski mówi o tej wielkiej jedni, ona jest jakby, może taką, ta ideologia komunistyczna jest w tych krajach, o których wspomniałem, czy Chiny, Wietnam i Korea Północna w tym przypadku, jest takim jakby przedłużeniem, wzbogaceniem, może unowocześnieniem na pewno sprymitywizowaniem również tej ideologii konfucjańskiej. Więc to wszystko, co było ważne w ideologii konfucjańskiej, a więc podporządkowanie jednostki ogółowi, czyli naprzód rodzinie, później rodowi, później przełożonym, później cesarzowi. To wszystko jakby płynnie przeszło w komunizmie. W dalszym ciągu. A przecież komunizm zakładał, że człowiek jest podporządkowany, że człowiek tak, praktycznie jako jednostka nic nie oznacza. W tym wydaniu oczywiście azjatyckim tam. W związku z tym, to jak powiedziałem, to było płynne przejście, wzbogacenie, trudno powiedzieć, czy wzbogacenie, może nawet zubożenie, ale zmiana, może nie wzbogacenie, a zmiana tej ideologii konfucjańskiej o pewne elementy komunistyczne. I to, że przecież tak samo było za Mao, dokładnie to samo. Znawcy tematu, jak na przykład profesor Gawlikowski, wielokrotnie mówił o tym, że Mao, że ideologia komunistyczna Mao to było 30% komunizmu, 70% konfucjanizmu. Bo to były rzeczy niesprzeczne. No z tym, że Mao się skończył, w Chinach wybrano tak zwaną nowoczesną drogę rozwoju i tutaj nie będę komentował tego. Natomiast w Korei Północnej zrobiono inaczej. W Korei Północnej zdecydowała rodzina Kimów, że kolejny z Kimów, co też nie jest niczym nadzwyczajnym w tamtym obszarze geograficznym i kulturowym. Jest wręcz normą. Zdecydowała, że pozostają przy swoim. Że chcą mieć, podobnie jak Chiny komunistyczne, Mao, chcą być samowystarczalni. W pełnym tego słowa znaczeniu. No i tutaj zaczynają się schody. Schody dla wszystkich, dla społeczeństwa, dla własnego społeczeństwa, dla własnej klasy rządzącej, no i się dla świata zewnętrznego. Mnie świat zewnętrzny raczej średnio interesuje, ale jest bardzo istotny. Skupię się naprzód na społeczeństwie. No więc społeczeństwo odczuwało tego skutki. To jest tak, proszę nie zapomnieć o tym, że społeczeństwa konfucjańskie były przede wszystkim agrarne. Tak jak Chiny były jeszcze 30 lat temu państwem agrarnym, jeśli ktoś nie rozumie tego pojęcia, to nic na to nie poradzę, tak Korea Północna również. I no, to z tego, znaczy były agrarne przez tysiąclecia, aż do Chiny, aż do reform Denga w 78-79, a Korea Północna została państwem agrarnym. Tak jak była, tak została. Z tym, że oczywiście władcy północy, północnej Korei zdecydowali, że oprócz tego, tej agrarności potrzebny jest jakiś tam przemysł, no więc wzorem komunistycznych państw, czy chińskich, czy rosyjskiej, wzorem Rosji, zaczęli budować przemysł. Ale to w dalszym ciągu pozostało państwo agrarne. No i ci ludzie, no tak, tylko że jak to było z tymi ludźmi, powiedzmy sobie, 100 lat temu. Oni byli biedni, tak jak Chińczycy. Byli biedni lub byli bardzo biedni. Stosunkowo niewielka ilość tych ludzi, ja mówię o 100 latach, 100 latach, czyli 1917. Stosunkowo bardzo, bardzo nieliczna grupa osób była w miarę zamożna. To jest zresztą działo się tam tak, jak dzieje się w tej chwili. Gro się pauperyzuje, gro społeczeństw się pauperyzuje, widać Amerykę, widać USA. A natomiast coraz mniejsza ilość osób ma coraz większą część dochodu narodowego, jest właścicielami. Ale to społeczeństwo Korei Północnej, bo o nim mówimy, było zawsze bardzo biedne i w zasadzie w momencie, kiedy komuniści objęli władzę, niewiele się zmieniło. Powiem więcej, ze względu na uwarunkowania polityczne zewnętrzne miał miejsce coraz większy rozdziew między stopą życiową społeczeństwa Korei Północnej a resztą, a w pewnym momencie dosyć istotny rozdziew między stopą życiową Korei Północnej i częścią bogacącą się społeczeństwa chińskiego. No więc to społeczeństwo koreańskie niestety było bardzo biedne, ale miało coś, czego inni już zaczynali powoli tracić. Przede wszystkim to tutaj pewna analogia do tego, co się działo u nas w PRL-u. Ja w końcu przez cały PRL przeżyłem. W zasadzie świadomie. Więc mogę coś na ten temat powiedzieć, że wtedy było bardzo biednie. Biednie lub bardzo biednie. Ale można było być dumnym ze swojego kraju. Czego dokładnie w tej chwili, znaczy czego nie mogę powiedzieć zupełnie o tej sytuacji, która jest w tej chwili. I teraz widzę Korea Północna. Koreańczycy północni byli biedni lub bardzo biedni, ale byli i są. No, relatywnie w dalszym ciągu są bardzo biedni. Ale są bardzo dumni. Dumni ze swojego kraju. Może ci państwo wierzyć, że są dumni. Oczywiście ja nie słyszałem o jakimkolwiek badaniu, które by powiedziało o tym, jak bardzo są dumni ze swojego kraju, ale pewne incydentalne zdarzenia wskazują na to, że tak jest. I o tych zdarzeniach mówiłem kilkakrotnie. Polecam tą swoją playlistę na początku, szczególnie kilkanaście felietonów swojej playlisty, te najstarsze felietony o Korei Północnej. Więc są dumni. To jest naród. Naród, który moim zdaniem w ogromnym stopniu stoi za rządzącą partią. Bo oni są dumni. Oni może nie są najedzeni, ale mają swoją dumę. A to jest, nie wiem czy państwo, no ci młodzi to już raczej nie słyszeli, nie rozumieją tego pojęcia, ale czasami naprawdę nie trzeba być za bardzo najedzonym, ale jak duma to jest coś niezwykłego. Ja miałem przyjemność przekonać się raz w życiu, właśnie w czasie PRL-u, że jestem dumny ze swojego kraju. Raz jeden, no ale wystarczy. Więc i teraz tak, to jest naród. Oczywiście ja tylko liznąłem temat. To, że na styku rządzący naród, na tym styku są problemy, zdarzają się problemy, ponieważ rządzący a starają się wymusić na tych, którzy są nie do końca, na krnąbrnych, absolutne posłuszeństwo. W każdym społeczeństwie zawsze jest część ludzi krnąbrnych, którzy, ja zawsze taki byłem. Więc ja gdybym żył w Korei Północnej, to albo bym już dawno nie żył, albo bym siedział od kilkudziesięciu lat w obozie, i to nie koncentracyjnym, w obozie pracy. Bo tam nie ma więzień, tam są obozy pracy. Zresztą uważam, że to jest zdecydowanie mądrzejsza forma. Zdecydowanie mądrzejsza forma ze spędzania czasu przez więźniów. A i w dodatku do więzień można wtrącać całe rodziny. Uważam, że to z azjatyckiego punktu widzenia jest bardzo rozsądne rozwiązanie. Azjatyckiego punktu widzenia, powtarzam jeszcze raz. I teraz tak, no więc przechodzimy płynnie do rządzących. Oni, ta cała klasa rządząca, wąska w gruncie rzeczy, jakby jest owładnięta tą jedną ideą samowystarczalności. Samowystarczalność. To jest słowo, które jest kardynalne do zrozumienia czegokolwiek, o czym się myśli, jakiegokolwiek problemu, jeśli myśli się o Korei Północnej. Samowystarczalność. Oni nawet mają na to własne sformułowanie, którego notabene nigdy nie pamiętam. Nie wiem, ze 100 razy czytałem to, nigdy nie pamiętam. Nie pamiętam na koniec. Starość, nie radość. Rzecz w tym, że ta samowystarczalność pociąga ze sobą gigantyczne koszty. To jest wartość sama w sobie, ponieważ samowystarczalność to również jest suwerenność. Za samowystarczalność, na końcu samowystarczalności jest suwerenność. Ja twierdzę, że Korea Północna jest jedynym suwerennym krajem świata. Jedynym. Nie USA. USA nie jest suwerenne. USA ma nad sobą ogon, który nim macha, czyli żydostwo międzynarodowe. Więc ja twierdzę, że Korea Północna jest państwem, jedynym państwem suwerennym. Albowiem doprowadziła tą swoją samowystarczalność do perfekcji. A inni powiedzą do absurdu. Nie. To tak jak pan Słomka przed panem Słomką chylę czoła i tego typu ludźmi chylę czoła, tak chylę czoła zawsze przed ludźmi, którzy są ludźmi, ideami, znaczy ludźmi, którzy potrafią wcielić w życie idee, które są, wydawałoby się, zupełnie nie z tego świata. I istotnie Korea Północna jest jakby nie z tego świata. W tej pogoni za samowystarczalnością. Albowiem ta samowystarczalność, którą zadeklarowały elity, zresztą proszę nie zapomnieć o tym, że Chiny komunistyczne, Mao, również tam była, a tam było do absurdu posunięta samowystarczalność. Do tej pory, ja wielokrotnie do tej pory mówiąc o sprawach rolnictwa, wyżywienia, wspominam, mówię, przypominam o tej samowystarczalności, bo to się ciągle plącze w Chinach. W Chinach, które są już gdzieś zupełnie na innej półce. Więc ta samowystarczalność została posunięta do granic, a czasami biologicznego przetrwania narodu, bo proszę nie zapomnieć, że to sankcje zachodnie, sankcje ONZ-owskie doprowadziły do głodu. Sankcje ONZ-owskie, ponieważ tutaj dochodzimy do tej sprzeczności, bo z jednej strony zapewne władze koreańskie chciałyby, żeby ich poddanym żyło się jak najlepiej, ich narodowi żyłoby się jak najlepiej, a z drugiej strony to ta samowystarczalność, która jest doktryną państwową, doprowadziła do całkowitego skłócenia Korei Północnej ze wszystkimi. No, w tej chwili powiedzmy sobie ze wszystkimi. Jeszcze trzymają się Korei Północnej Chińczycy, ale oczywiście to zupełnie inna bajka. Więc ta samowystarczalność również w polityce międzynarodowej doprowadziła do tego, że biali, w szczególności Amerykanie, dostawali furii. Biali nie znoszą samowystarczalności, biali nie znoszą porządku, a w połączeniu z żydostwem, no to po prostu jest to gorzej niż dynamit. Najlepszym przykładem tego, jaki to dynamit, jest Bliski Wschód. Dlaczego Bliski Wschód się gotuje? Bo tam jest Izrael. Wobec tego się gotuje. No ale wracamy do białych. No więc jako, że biali są przesiągnięci w warstwach rządzących żydostwem wszędzie, nie muszę tego chyba udowadniać, więc ma ono ogromny wpływ na to, co ci biali, czasami zupełnie nawet nie Żydzi, robią. Widzę na przykład Merkel i inne państwa zachodniej Europy ściągające tych emigrantów zarobkowych. Więc ten biali plus Żydzi spowodowali, że mamy do czynienia od dziesięcioleci z syndromem oblężonej twierdzy w Korei Północnej. Biali żądają, żeby coś się zmieniło, na przykład praw człowieka, o których tam nikt nie słyszał, bo w konfucjanizmie nie istniały prawa człowieka. Powiedzmy sobie, że w Chinach one nie istnieją, Chińczycy w dalszym ciągu nie do końca rozumieją pojęcie praw człowieka. Znaczy one są na siłę importowane z Zachodu, ale nie istnieją. Otóż dokładnie tak samo, tylko że jeszcze ostrzej to występuje w Korei Północnej, albo ona jest izolowana, więc tam o żadnych prawach człowieka nie warto mówić, nie ma sensu mówić, nie powinno się mówić, podobnie jak w pozostałych państwach konfucjańskich. Gadanie o prawach człowieka, na przykład w Japonii, jest dokładnie tak samo pozbawione sensu, jak gadanie o prawach człowieka w Wietnamie. I teraz tak, ta cała układanka międzynarodowa, która spowodowała, iż rząd Korei Północnej stanął na cenzurowanym stosunkowo szybko po 1953 roku, spowodowało, iż to właśnie biali są w ogromnej mierze odpowiedzialni za głód w Korei Północnej. Ponieważ wymyślili sobie, że zmuszą rząd Korei Północnej do własnego sposobu myślenia, do robienia tego, czego oni biali sobie życzą. No nie udało się. I całe szczęście, że się nie udało. I nie udaje się do tej pory. I ta Korea Północna stoi ością w gardle tym białasym, tym durnym białasom zewsząd, bo chce być suwerenna, bo chce być niezależna, bo chce żyć po swojemu. No i dlatego tak jest. To jest taki ogromny, gigantycznie ogromny skrót, jakby telegraficzny, można kiedyś się nazywało to, skrót telegraficzny tego, co chciałem powiedzieć o Korei. Ja zachęcam Państwa do przyglądnięcia się samemu, oczywiście samemu, bo nie będziecie Państwo mieli żadnych obiektywnych relacji na ten temat. Ja myślę, że za wyjątkiem mojego kanału nie istnieje w polskiej przestrzeni jakakolwiek niezależna myśl na temat Korei Północnej. Bo nie może. Bo koreaniści albo zajmują się Koreą Południową, albo są zmuszeni do tego, żeby przyjąć punkt widzenia białych na Koreę Północną. A punkt widzenia białych na Koreę Północną jest kłamliwy. Proszę Państwa, to wszystko. Niestety. Ja mogę tak godzinami, ale wiem o tym, że tylko niewielka część z Państwa to przesłucha do końca. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.